Witajcie w naszej kolejnej analizie. Dzisiaj zagłębiamy się we wstęp do kognitywistyki. Chcemy zrozumieć, jak właściwie badamy mózg i co się dzieje, gdy coś tam szwankuje. Szczególnie jeśli chodzi o postrzeganie rzeczywistości.
Zgadza się. Spróbujemy przyjrzeć się bliżej metodom neuroobrazowania, takim jak EEG czy FMR.
Tak.
Ale też tym fascynującym, chociaż rzadkim, zespołom błędnej identyfikacji. Bo one, wiesz, dużo mówią o związku mózgu z subiektywnym doświadczeniem.
Dobrze, to zacznijmy od narzędzi. Jak my w ogóle zaglądamy do tego mózgu? Kiedyś to były głównie skutki urazów, prawda? Od starożytności, potem te nieszczęsne lobotomie.
No właśnie. Historia jest długa i czasem mroczna. Ale dzisiaj mamy metody, które są dużo subtelniejsze, nieinwazyjne.
Na przykład EEG?
Tak, elektroencefalografia. To jest jakby nasłuchiwanie elektrycznej aktywności mózgu. Wiesz, już pod koniec XIX wieku Adolf Beck w Krakowie, a potem Hans Berger w Niemczech pokazali, że mózg generuje rytmy elektryczne.
Te słynne fale mózgowe, alfa, beta.
Dokładnie, delta, teta, alfa, beta, gamma. I one faktycznie odpowiadają różnym stanom, od głębokiego snu, przez relaks, aż po intensywne myślenie, skupienie.
Czyli taki bezpośredni wgląd w stan umysłu w pewnym sensie?
Tak, w pewnym sensie. I EEG nadal jest super ważne w diagnostyce, na przykład padaczki, ale też, wiesz, rozwija się w kierunku interfejsów mózg-komputer.
Okej. A FMR-y? Funkcjonalny rezonans magnetyczny. To chyba daje dokładniejszy obraz.
Daje inny obraz. FMR mierzy zmiany w przepływie krwi, ten sygnał BOLD.
BOLD.
Tak, blood oxygen level dependent. Zakłada się, że gdzie więcej tlenu we krwi, tam neurony są bardziej aktywne.
Aha.
To pozwala mapować całe sieci neuronalne, nie tylko pojedyncze punkty, i wiązać je z różnymi funkcjami poznawczymi. Na przykład w badaniach BIVAS, czyli powiązania całego mózgu.
Ale to chyba nie jest bezpośredni pomiar aktywności neuronów. Słyszałem o tym słynnym łososiu w skanerze.
No właśnie. To pokazuje, że trzeba być ostrożnym z interpretacją. To jest miara pośrednia podatna na artefakty. Nie chodzi tylko o to, żeby zobaczyć, gdzie się świeci.
Czyli celem jest zrozumienie całej tej architektury funkcjonalnej. Jak te różne części gadają ze sobą?
Dokładnie tak. Jak współpracują różne obszary. Pień mózgu dla podstawowych funkcji, układ limbiczny dla emocji, pamięci.
Ciało migdałowate, hipokamp.
Tak. I oczywiście kora nowa, myślenie, planowanie, język. A także wzgórze jako stacja przekaźnikowa, czy jądra podstawy dla ruchu i motywacji. Zrozumienie tych sieci jest kluczowe.
No i to nas prowadzi do tych naprawdę dziwnych przypadków. Zespoły błędnej identyfikacji. Co tam się dzieje?
Wygląda na to, że kluczowa jest dysocjacja, czyli jakby rozdzielenie dwóch rzeczy. Rozpoznania poznawczego.
Wiem, że to jest moja żona.
Tak, a rozpoznania afektywnego, czyli tego uczucia znajomości, emocjonalnej reakcji. Czuję, że to ona. W zespole Capgrasa pacjent jest przekonany, że bliska osoba została podmieniona. Na sobowtóra.
Wygląda identycznie, mówi tak samo, ale pacjent czuje, że to oszusta. Niesamowite.
Jedna z głównych teorii mówi o uszkodzeniu połączeń między korą, gdzie rozpoznajemy twarze, a układem limbicznym, zwłaszcza ciałem migdałowatym.
Czyli mózg wie, kto to, ale nie czuje, kto to.
Coś w tym stylu. Brakuje tej emocjonalnej sygnatury znajomości. Wspomniany Ramachandran badał reakcję skórno-galwaniczną.
Te od emocji, tak.
Tak. I u pacjentów z Capgrasem nie było tej reakcji na widok bliskich osób. To pokazuje, że postrzeganie to nie tylko analiza danych, ale też ich zabarwienie emocjonalne.
Kurczę, a zespół Cotarda to chyba jeszcze bardziej ekstremalne.
Zdecydowanie. To jest urojenie własnej śmierci. Pacjent uważa, że nie żyje, że jest w stanie rozkładu, że nie ma organów.
Że jest chodzącym trupem.
Tak. To jakby skrajna dysocjacja dotycząca własnego ja. Często wiąże się to z ciężką depresją albo uszkodzeniami mózgu, na przykład płatów czołowych.
Są jeszcze inne, prawda? Fregoli.
Tak. Zespół Fregoliego przekonanie, że różne osoby to tak naprawdę jedna i ta sama osoba w przebraniu. Albo intermetamorfoza, gdzie ludzie jakby wymieniają się tożsamościami.
Te przypadki, choć rzadkie, są naprawdę pouczające. Pokazują, jaka delikatna jest nasza percepcja rzeczywistości, tożsamości.
Dokładnie. I jak bardzo zależy to od prawidłowego działania konkretnych obwodów w mózgu. Łącząc wiedzę z neuroobrazowania z badaniem tych zaburzeń, zaczynamy rozumieć tę zależność.
Nasze subiektywne ja, emocje, poczucie realności, wszystko to jest zakorzenione w fizycznej strukturze mózgu.
Mhm.
I to nas zostawia z takim, no, trochę niepokojącym pytaniem na koniec. Skoro tak fundamentalne rzeczy jak rozpoznanie bliskiej osoby, czy nawet poczucie, że istniejemy, mogą zostać zaburzone przez uszkodzenie paru połączeń,
tak,
to na ile stabilna jest ta nasza codzienna, normalna percepcja, co tak naprawdę sprawia, że czujemy świat jako spójny i prawdziwy?